Palenie jest uznawane przez naukowców, przez specjalistów światowych za pojedynczy, najgroźniejszy czynnik dla zdrowia człowieka. Pojedynczy. Bo jeżeli się ma kilka różnych, prawda, różnym działaniu, to mogą przewyższyć szkodliwe działanie, a pojedyncze to są te najgroźniejsze. Palenie, alkohol, ale palenie jest na pierwszym miejscu i wyrządza największe szkody człowiekowi.
Wakacje są okazją do pozbycia się nałogów.
Opuszcza Berlin i zatrzymuje się we Frankfurcie, a do Zielonej Góry przybywa pocztą dyliżansową przez Krosno-Odrzańskie około 1:00 po południu. Z Krosna do Zielonej Góry pisał w dzienniku: same piaski i bardzo wąska droga. Koła dyliżansu po osie krzęzły w łachach piasku, który zalegał grubą warstwą, trakt, a gałęzie blisko drogi rosnących świerków utrudniały jeszcze bardziej i tak ślimacze tempo podróży.
Historia Zielonej Góry oczami amerykańskiego dyplomaty.
Żyjemy w świecie, w której dominującą doktryną polityczną jest liberalna demokracja. I kiedy w odniesieniu do tej właśnie idei posługujemy się pojęciem mas społecznych, czy też społeczeństw masowych, to mamy jednak na myśli obywateli, którzy mają brać odpowiedzialność za swoje państwo, w szczególności za państwa narodowe, które współtworzą.
Kultura masowa i jej wpływ na losy świata to między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Ponad 1 miliard ludzi na całym świecie jest uzależniona od papierosów, a z powodu chorób wywołanych przez palenie wyrobów tytoniowych umiera każdego dnia wiele osób. Jakie konsekwencje niesie sobą palenie papierosów? Co zrobić, aby zerwać z nałogiem, zwłaszcza w czasie wakacji? Wyjaśnia epidemiolog dr Włodzimierz Janiszewski.
Palenie jest uznawane przez naukowców, przez specjalistów światowych za pojedynczy, najgroźniejszy czynnik dla zdrowia człowieka. Pojedynczy. Bo jeżeli się ma kilka różnych, prawda, różnym działaniu, to mogą przewyższyć szkodliwe działanie, a pojedyncze to są te najgroźniejsze. Palenie, alkohol, ale palenie jest na pierwszym miejscu i wyrządza największe szkody człowiekowi.
Jeżeli chodzi o palenie, to stopniowo zmniejsza się ilość osób palących papierosy. W 2011 regularnymi palaczami było około 31% Polaków. W ubiegłym roku już tylko 21% społeczeństwa, ale to jest mimo wszystko 8 milionów osób pali papierosy.
Tak, ja też śledzę statystyki i wierzę, że zmniejsza się ilość, bo ludzie mają różne argumenty, ale poza tym no, są edukowani. Jak się okazuje, to i palą ci z niższym wykształceniem i z wyższym, ale więcej pali z wykształceniem podstawowym. I tak statystyka chyba mówi prawdę. Ale żeby ograniczyć, postanowić, to już uprzedzam pytanie, trzeba mieć silną wolę. To jest sprawa numer jeden.
Jakiego rodzaju są teraz papierosy? Bo już tych grup palących różne papierosy jest coraz więcej. Pamiętam, że jak prowadzono te papierosy, które miały niby być nieszkodliwe dla otoczenia zwłaszcza i było możliwe palenie tych papierosów nawet w samolotach, w autobusach. Później się z tego wycofywano.
Tak, tak. No i ja to śledzę, ponieważ no, jestem epidemiologiem między innymi i związany z sanepidem. Pracowałem w sanepidzie, działałem na szczeblu wojewódzkim i krajowym i nawet od kardynała Glempa otrzymałem Nagrodę Białego Kruka i z profesorami Instytutu Onkologii. To są ciekawe sprawy dla mnie jako lekarza. Nie mogę każdemu poradzić. No, są te standardowe, prawda, które wymagają dużej temperatury.
Papieros
i żarzenie do 900 stopni. I to są najgorsze. Tak od razu mogę powiedzieć, dlatego że wytwarzają poza nikotyną, no, która jest jedynym uzależniającym składnikiem, różne liczne substancje i to można pogrupować jako ciała drażniące, ciała duszące, smoliste, metale ciężkie, metale promieniotwórcze. no, różnego rodzaju, powiedzmy, najgorsze czynniki, które powodują różne choroby, a przede wszystkim nowotworowe.
Takie remedium miały być elektroniczne.
Tak, dobrze pan trafił właśnie, miały być elektroniczne. I o ile pamiętamy, w donosach stworzył to Chińczyk, którego ojciec zmarł na raka płuc i on postanowił
ulżyć,
skonstruować takie papierosy, które miałyby nie szkodzić palącym, prawda? I miałyby mieć taki pomost między paleniem standardowych, a odrzuceniem w ogóle wszystkich papierosów. No i to zaprojektował jako e-papierosy, czyli elektroniczne, w których nie ma tytoniu, jest tylko nikotyna, tak jak powiedziałem, ona tylko uzależnia. Nikotyna rozpuszczona w alkoholu propylowym i w glicerynie. I ona tam zestawie z baterijka, to jest wszystko do wymiany, podgrzewa i palący wdycha tylko nikotynę. I jest zadowolony, dlatego że nie kaszle, bo nikotyna działa bardzo szkodliwie też na naczynia mózgowe, wieńcowe, nerkowe, no ale tego nikt nie odczuwa na początku. A standardowe działają od razu na drogi oddechowe. Powodują kaszel, powodują rozedmy, powodują rozszczenie oskrzeli. No i taki sobie uzależniony pali te papierosy, poszukując nikotyny. No i dostaje tą nikotynę, prawda, w odpowiedniej ilości i może nawet sobie jeszcze smak zamówić. Jednego dnia ananasowy, drugiego dnia porzeczkowy, trzeciego dnia
no,
malinowy, ale one są niebezpieczne, bo one może nie uzależniają całkowicie, ale sprzyjają poszukiwaniu tego dodatkowego smaku jeszcze.
To co się stało, że te papierosy elektroniczne zaczęły być passé, że zaczęły być negatywnie odbierane?
No, naukowcy od początku mieli tutaj obawy i proponowali, żeby wstrzymać się z propagowaniem. Nie było nigdy propagowania, tylko niekiedy no, uznawano, że tam nie ma tych ciał smolistych, nie ma substancji drażniących, duszących, jest niby to lżejszy dla organizmu, ale nie odzwyczaja, dlatego że nikotyna o tym decyduje. No i obserwowano kilka lat, nawet w Polsce, w Sosnowcu, w Instytucie Medycyny Pracy były i są prowadzone badania i takie, ku mojemu zdziwieniu, dość optymistyczne, z czym się do końca nie zgadzałem. A teraz, no z tego trzeba się chyba wycofać, no bo w Stanach Zjednoczonych już powstają nowe choroby pod wpływem palenia papierosów elektronicznych.
Co one powodują?
One powodują przede wszystkim szybkie zmiany w układzie oddechowym, w płucach. Nie w krtani, nie w oskrzeli, nie w tchawicy, ale działają na tkankę płucną. I o ile mi wiadomo, jak to można ocenić, były nawet zgony z tego powodu. I Ameryka jako pierwsza wystąpiła do Światowej Organizacji Zdrowia z wnioskiem o zakaz palenia, czyli niepropagowanie.
W miejscach publicznych, tak?
Tak, w miejscach publicznych. Dawniej można było na przystanku spotkać, w autobusach, w miejscach publicznych. Potem już niektóre kraje, tak jak Austria, pamiętam, jeszcze inne, zakazały jako jedyne w Europie, 2-3 państwa, a teraz w ogóle nie wolno nigdzie. Także jest jakby ewolucja w sensie zrozumienia, że to nie są papierosy przejściowe na odzwyczajenie, tylko papierosy, które także są szkodliwe, chociaż mogę powiedzieć delikatnie, że nie tak bardzo jak te standardowe.
Teraz ta trzecia grupa, najnowsza grupa papierosów, która niedawno została wymyślona, tak?
Tak, dość niedawno. IQOS się nazywają. Czyli no, w takim dowolnym tłumaczeniu to można powiedzieć, że no, nie palę papierosów zwykłych. To nie jest dokładne tłumaczenie. Jest to urządzenie, które zapewnia smak papierosa, ale tytoń, czyli ten materiał, który daje tą nikotynę, jest podgrzewany tylko do 300 stopni. Standardowe do prawie 950, do 900.
On się zaży i pali. Normalnie.
On się zaży i pali i palaczowi wystarczy to, żeby wyekstrahować tą substancję, która jemu daje lepsze samopoczucie. Złudne, tak, ale lepsze samopoczucie. Ożywione, lepsze kontakty, prawda? No to jest takie
zajęcie dla
zdradliwe.
Rąk.
Dla kogo?
Dla rąk. Zajęcie
dla rąk to są druhy, tak, które trwają potem latami. Ale to jest zdradliwe poczucie lepszego samopoczucia, ponieważ to jest nauk. To jest tak ogromne uzależnienie do porównywania z lekami psychotropowymi, substancjami psychotropowymi. Chociaż podobno ostatnio naukowcy mówią, że uzależnienie od cukru jest większe niż od heroiny. Także wracając do IQOS-a, to jest takie urządzenie właśnie, także do wymiany, 300 stopni, no i palacz ma się czuć zadowolony, ponieważ otrzymuje to, co potrzebuje. Tylko
on jest
nikotyn.
Mniej szkodliwy ten...
No nie ma tyle ciał smolistych, nie ma tych grup, bo ciągła walka jest o to, żeby pozbyć się tych grup. I to Philip Morris to skonstruował, tą grupę papierosów.
Czyli oczywiście, tam jest też coś w rodzaju takiego podgrzewacza.
Tak, podgrzewacza, bateryjka jest, prawda, i się wciąga. I ta 300 stopni powoduje tylko nie żarzenie, ale podgrzewanie. I to wystarczy, żeby tą nikotynę wyekstrahować. No i mieć z niej taką pseudokorzyść.
I ten papieros, no co, mniej szkodzi w takim razie? Otoczeniu czy
tak
samemu
się tłumaczy, palącemu? Tak to tłumaczył koncern, czyli Philip Morris. I tak to tłumaczą no, niektórzy badacze, lekarze. Samo przez się, jeżeli powiedzmy nie ma tej grup innych, które powodują choroby, czyli już nie będę po raz trzeci powtarzał, ale ciała smoliste to są numer jeden szkodliwe, to powinny mniej szkodzić. Powinny mniej szkodzić. No. Ale nie wiadomo, jak powiedzmy no, te inne substancje dodatkowe w dłuższym okresie czasu. Na pewno nie pomagają, bo to jest nauk, na pewno szkodzą. Tylko nie ma do końca uzasadnienia naukowego.
Z doświadczeń osób, które paliły i rzuciły palenie, wynika, że można je rzucić tak z dnia na dzień. To znaczy, że można pozbyć.
Można. Ja w swoim życiu zawodowym, miałem taki przykład, mogę podać, pracując w żeganiu w zespole opieki zdrowotnej, byłem tam dyrektorem, miałem kierowcę. To tam się rzadko zdarzało wtedy, ale trzeba było jechać, bo to sozy były dość duże. Pan Wiesiu, no do dzisiaj żyje, dzwoni do mnie i wspomina mi zawsze ten fakt. Kiedyś był chory na przeziębienie, grypę i mówi, panie doktorze, co tu zrobić, żeby rzucić papierosy? Ja mówię, Wiesiu, ile masz tych papierosów w kieszeni? 7. Dojeżdżamy do pierwszego kosza i wrzucamy do kosza. I to zrobił. I to był moment, od którego nie pali do dzisiaj, 30 lat temu. Do dzisiaj to wspomina. Można, bo chciał. Miał silną wolę. Były trudności, były różnego rodzaju, powiedzmy, takie no, chęci, ale o ile mi wiadomo, to nie zapalił na tyle, żeby w ciągu potem palić dłuższy czas.
Ale każdy człowiek chyba inaczej odczuwa potrzebę tego palenia papierosów, tak?
Tak, ale panie redaktorze, pan tu przypominał, ile osób zrezygnowało. To są różne przypadki. Jednemu się ma narodzić syn, dziecko, przyrzeka. Drugi śluby ewentualnie, wyjście za mąż, tak dalej. Mam takie przykłady też ze znajomymi, prawda, jeżeli chodzi o narodziny następcy dziecka. I rzucił, palił 35 lat, rzucił, bo to było motywem jego silnej woli, motywacją po prostu. I tak, i wielu osobom się udaje, bo trzeba zacząć od chęci, od silnej woli. Samo namawianie, no ja każdego namawiam, żeby rzucić i się radzą, powiedzmy, jak to zrobić. Można rzucić, parę milionów rzuciło.
Są środki farmakologiczne, które pomagają przy rzuceniu papierosów?
Tak, mogę powiedzieć, co tam działa. Tam jest cytozyna i ona ma działać jakby zobojętniająco w stosunku do działania nikotyny i jakby obniżać jej działanie po prostu, jakby neutralizować.
Jaka jest historia Zielonej Góry na początku XIX wieku? Oczami syna amerykańskiego prezydenta i dyplomaty. Rozmowa Adama Ruszczyńskiego.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie radu słuchaczy Radia Zachód i pana osobiście, panie redaktorze.
Rozmawiam z profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Chładkiewiczem, historykiem z Uniwersytetu Zielonogórskiego, o tym, jak wyglądała Zielona Góra i jej okolice w 1800 roku. Zielona Góra i jej okolice widziane przez obywatela Stanów Zjednoczonych Johna Quincy Adamsa. Przypomnę, że Zielona Góra należała wtedy do Królestwa Prus. Zacznijmy od tego, panie profesorze, kim był John Quincy Adams i z jakich powodów znalazł się w Prusach?
Tak, no muszę powiedzieć, że udzielę tylko skróconej noty biograficznej,
jasne,
ponieważ
oczywiście
można by było długo rozważać To jest przyczynek do dziejów dyplomacji Stanów Zjednoczonych oraz stosunków międzynarodowych, co chciałbym podkreślić. Ale był John Quincy Adams najstarszym synem urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, wówczas Johna Adamsa, seniora. Mhm. A od 1 czerwca 1797 roku był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Prusach. Co ciekawe, głównym celem jego dyplomatycznej misji w Niemczech było zawarcie z Prusami traktatu handlowego w oparciu o klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Ratyfikowano go ostatecznie w Berlinie 22 czerwca 1800 roku. Wspomnę, że John Quincy Adams został 25 lat później prezydentem Stanów Zjednoczonych z ramienia demokratów. Mhm. W historii swojego kraju zapisał się jako prekursor walki z dyskryminacją rasową.
Czyli był człowiekiem postępowym, tak moglibyśmy powiedzieć, postępowym jak na ówczesne czasy.
Tak, tu się warto odwołać do liberalnych i demokratycznych tradycji Stanów Zjednoczonych i ich konstytucji, w której zawarte było to słynne powiedzenie "We the people", my naród. Tak. Odwołanie się do narodu było jakby symbolicznym gestem, symbolicznym momentem jednoczenia się Stanów Zjednoczonych w silne państwo.
No i ten człowiek znalazł się w Zielonej Górze. Gdzie się zatrzymał w Zielonej Górze i jaki charakter miała ta wizyta?
Tak. Przypomnę, że Berlin opuścił wraz z małżonką. Tu uwaga, z dokumentów podróży wynikało, że miał zaledwie 23 lata, młody wiek, i udawał się do Petersburga, gdzie miał objąć stanowisko sekretarza Stanów Zjednoczonych przy dworze cara Pawła I. Opuszcza Berlin i zatrzymuje się we Frankfurcie, a do Zielonej Góry przybywa pocztą dyliżansową przez Krosno-Odrzańskie około 1 po południu. Z Krosna do Zielonej Góry pisał w dzienniku: same piaski i bardzo wąska droga. Koła dyliżansu po osie grzęzły w łachach piasku, który zalegał grubą warstwą. Trakt, a gałęzie blisko drogi rosnących świerków utrudniały jeszcze bardziej i tak ślimacze tempo podróży. Pisał dalej: piach towarzyszył nam aż do zielonogórskiego zajazdu pocztowego przy trakcie berlińskim. Notabene to obecnie ulica Jedności Robotniczej w samym miasteczku.
Teraz Jedności.
Tak, teraz Jedności, tak. Mhm. W samym miasteczku, z wyjątkiem placu municypalnego, który zwany był tutaj ratuszowym, wyłożonego nierównym brukiem, wszystko inne tonęło w błocie. Zatrzymał się.
Aha.
Tak. Tak, i dodaje, zatrzymał się w hotelu pod Złotą Koroną, którego budynek zachował się do chwili obecnej przy ulicy Sikorskiego.
No to mamy taki ciekawy obraz, piach nieprawdopodobny, tak. Nawet nazwany dosyć dowcipnie, tak, ten teren między Krosnem a Zieloną Górą, taka ilość piasku, pisze John Quincy Adams, jakby właśnie ten kraj stwórca upatrzył sobie na swoją piaskownicę, jak zauważył, a Zielona Góra tonęła w błocie, o czym jeszcze wspomnimy przy okazji strojów zielonogórzanek. Przybysz ze Stanów Zjednoczonych przyjrzał się gospodarce ówczesnego miasta Greenberg i osobie Bogumiła Förstera. Co pisał o zielonogórskiej gospodarce i o panu Försterze?
No więc to jest ciekawy fragment jego dziennika. Pisał, że Zielona Góra liczyła wówczas około 7000 mieszkańców, według jego opinii, którzy czerpią swoje utrzymanie, cytuję, z dwóch źródeł: z tkania sukna i z uprawy winorośli. Pisał dalej, że jest tu 600 do 700 warsztatów tkackich. Wełnę mają częściowo miejscową, ale częściowo sprowadzają ją z Polski. A o winiarstwie pisał tak. O produkcji wina pisał sceptycznie. C- cytuję, jest to źródło dochodu bardzo niepewne, gdyż zależne od czynników klimatycznych, na które producenci nie mają wpływu. Mówił pan redaktor wcześniej o tym już w swoich audycjach. Jednakże miasto otoczone jest plantacjami winnego krzewu i przy korzystnych warunkach klimatycznych produkcja wina zaspokaja nie tylko potrzeby mieszkańców, ale pozwala na wywóz, eksport znacznych ilości tego trunku, jednak, jak pisze, w smaku bardzo cierpkie. Nie gustuje zielonogórskim winie, pisał. A uprawianie tego krzewu w okolicy jest jego zdaniem zbyt wielką loterią. No ciekawe przemyślenia.
Bardzo, bardzo interesujące i również na temat Ferstera, który miał wysyłać, czy wysyłał swoje sukno do Polski, Rosji i Hamburga, czyli z Zielonej Góry od czasu do czasu eksportowano także, także sukno. Przejdźmy do kolejnej kwestii. John Quincy Adams jako polityk przyglądał się też sympatiom politycznym Zielonogórzan. Co o tym pisał w pamiętniku?
No warto też wspomnieć, że one zajmowały wiele miejsca w jego dzienniku. No chyba z racji zawodowych obowiązków młodego John Quincy Adamsa. Są one tym cenniejsze, iż oddają nastroje małego miasta i jego społeczeństwa, jego społeczności, powiedziałbym, które było pod wrażeniem przemian społeczno-politycznych, jakie zachodziły w Europie w wyniku rewolucji francuskiej. Miejscowym liberałom przewodzili Förster właśnie i Anders, a ich, jak pisze Quincy Adams, poczynaniom starannie przygląda się królewski konstabl, któremu, jak zdążyłem zauważyć, moja bytność w miasteczku nie pozwala spokojnie spać. Pisze dalej o gazetach, które są rzadkością. Jedynie pan Förster sprowadza je z Wrocławia. Od czasu do czasu z Lipska i Drezna napływały do miasteczka gazety francuskie i angielskie. Zauważył też, że miejscowe mieszczaństwo nie kryje swoich profrancuskich sympatii, co już powiedzieliśmy, a co bardziej głośnych jakobinów. Miejscowa policja zamyka na kilka dni wówczas w miejscowym więzieniu, jeśli za dużo rozrabiają, w cudzysłowie, co ja bym podał. Widać wyraźnie, że czas reform społecznych dojrzał, a echa niedawnej insurekcji Tadeusza Kościuszki dotarły i tutaj, wywołując rebelię chłopstwa przeciwko właścicielom ziemskim, nie tylko w okolicach Zielonej Góry, ale Szprotawy i Głogowa.
No i to są bardzo ciekawe spostrzeżenia, które pokazują, jak bardzo wpływy rewolucji francuskiej docierały do Prus, ale także i do Polski, bo insurekcja kościuszkowska przecież również niosła hasła rewolucji francuskiej. Ale teraz pomówmy o lżejszym nieco temacie. John Quincy Adams zauważył, przyglądał się strojom ówczesnych mieszkanek Greenberga, Zielonej Góry. Co o tym pisał?
Tak, ciekawe są to zapiski o strojach mieszczek zielonogórzanek. Pisze Quincy Adams, bacznie się chyba przyglądał też również strojom pań. Pisze, że stroje pań cechuje gustowna skromność i to zarówno tych z wyższych sfer, jak i z gminu. Uważam to za zdrowy i praktyczny objaw. Zwróciły moją uwagę, pisze Quincy Adams, piękne koronkowe nakrycia kobiet, przypominające holenderskie czepki, z czarnej koronki dla mężatek, tu uwaga ciekawa, z białej dla panierek. Wszystkie noszą nieskazitelne białe fartuszki z płótna, obramowane koronką, a na stopach mają skórzane, sznurowane czeliki. No co prawda, dodam, nie był to, jak to się mówi, ogląd na Paryż czy Berlin, ale chyba niektóre mieszczki już próbowały tych nowinek chwytać, choć tego nie zanotował w swoim dzienniku.
I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy jeszcze jedna kwestia, bo John Quincy Adams odbywał kilka wypadów do okolicznych miejscowości. Był w Zawadzie, w Bojadłach, w Konotopie, Otyniu i w Sulechowie. I odnotował takie napięcie pomiędzy Niemcami a Polakami. Co o tym pisał, zwłaszcza o urzędnikach pruskich?
Tak, trafna uwaga pana redaktora. W dzienniku odnotował Quincy Adams bliskość granicy polskiej, która daje się odczuć, jak pisał, bardzo mocno. Już od bram Sulechowa, miasteczka jak go nazwał, można już tylko słyszeć polską mowę. To cytuję, słyszeć polską mowę. Zdumiewa liczba urzędników pruskich, nie władających językiem rdzennych mieszkańców tych okolic, pruskich żandarmów, wójtów, ekonomów. Jak pisze, cała ta armia zarządców, traktując Polaków jako pokonanych nieprzyjaciół, umacniają w nich tylko poczucie godności narodowej. Umacniają w nich tylko poczucie godności narodowej, chęć odwetu, wolę nieposłuszeństwa wobec Prusaków. Koniec cytatu.
To trzeba przyznać, że to były bardzo ciekawe uwagi przybysza z innego kontynentu, aż ze Stanów Zjednoczonych, i dzięki temu mogliśmy się przyjrzeć, jak wyglądała Zielona Góra i okolice w 1800 roku. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja dziękuję również. Pozdrawiam pana redaktora i radiosłuchaczy. Wszystkiego dobrego.
Moim i państwa gościem był profesor doktor habilitowany Wiesław Chładkiewicz, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wiem, że nic nie wiem.
Kultura masowa jest ważną częścią życia społecznego, wpływającą na rozwój współczesnej cywilizacji. O kulturze masowej rozmowa Andrzeja Pierzchały.
Profesor Przemysław Rottengruber, etyk biznesu, antropolog kultury, związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale też absolwent Akademii Muzycznej, czyli instrumentalista dyplomowany. Witam pana profesora.
Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
UAM wysoko w znanym rankingu perspektyw, zaraz po Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej. Jest pan zadowolony?
Właściwie nic się nie zmieniło. Od lat utrzymujemy się w tym rankingu. Jeśli mam być szczery, jestem raczej rozczarowany tym, że nie powalczyliśmy o wyższą pozycję.
Ale zostawmy rankingi w spokoju, bo one mają swoją specyfikę. Bo chcę z panem profesorem porozmawiać o tak zwanej kulturze masowej. Ze świadomością wszak, że nie da się tematu wyczerpać, ale można za czas jakiś do niego powrócić. Panie profesorze, pojęcie mass media, impreza masowa, czy też właśnie kultura masowa są w sensie zliczalnym, arytmetycznym, statystycznym zrozumiałe dla wszystkich, ale w sensie jakościowym już takiej zgody nie ma.
Nie ma i być nie może, dlatego że mamy do czynienia ze złożeniem dwóch zupełnie różnych spraw w ramach tego pojęcia ujętych. Mianowicie z jednej strony mamy rzeczywiście społeczne masy, o których pisało wielu autorów, Max Weber, Ortega y Gasset, filozofowie polityczni, ci amerykańscy, którzy zwracali uwagę właśnie na zewnątrzsterowność, na taką niemożliwość zapanowania nad społecznymi masami. A z drugiej strony pamiętajmy o tym, że żyjemy w świecie, w której dominującą doktryną polityczną jest liberalna demokracja. I kiedy w odniesieniu do tej właśnie idei posługujemy się pojęciem mas społecznych, czy też społeczeństw masowych, to mamy jednak na myśli obywateli, którzy mają brać odpowiedzialność za swoje państwo, w szczególności za państwa narodowe, które współtworzą. Stąd ta dwuznaczność.
No tak, mamy również erę, że tak powiem, marketingu. I wobec tego takie pytanie dotyczące przecież źródeł naszej cywilizacji. Prawda, dobro i piękno. Taka triada wywodząca się ze starożytności. Czy ona jest już kompletnie nieaktualna?
O aktualności idei metafizycznych dyskutowali filozofowie i to od zarania dziejów, to znaczy odkąd filozofia się narodziła, a prowadzili te rozważania po pierwsze dlatego, by uchwycić, czym jest prawda, dobro i piękno, a jednocześnie jak zabezpieczyć się przed zacietrzewieniem, przed ideologizacją dowolnie pojętą. Ponieważ jakże często bywało tak, że tymi pojęciami posługiwali się ci, którzy swojemu społecznemu otoczeniu próbowali po prostu coś wmówić. a zatem potrzeba z jednej strony pewnej takiej, ja wiem, pieczołowitości w odniesieniu do idei, o których mowa, a z drugiej daleko idącej ostrożności, by, ja wiem, jakiś organ dominujący, posługujący się tymi pojęciami, nas zwyczajnie nie ogrywał. Stąd też właśnie filozofia, od której wyszedłem, to nie tylko refleksja nad czymś, co filozofowie nazywają bytem, w tym wypadku bytem idei, ale drugim równie ważnym odłamem filozofii, taką poddziedziną tej refleksji, jest teoria poznania, która pyta o prawomocność idei w domyśle wszelkich idei, którymi się posługujemy. Właśnie po to, by ktoś drugi nas nie oszukał, byśmy nie popadli w zacietrzewienie polegające na tym, że oszukujemy sami siebie. Krótko mówiąc, z tymi ideami nic się nie zmieniło. Wciąż tak samo, jak filozofowie antyczni, pytamy, czym jest prawda, dobro i piękno.
No tak, ale w sztuce krytycznej, bo to jest dominujący nurt, ani mistrzostwo, ani perfekcja, ani piękno się nie pojawiają. Bo ja chciałem przy okazji pan jest oczywiście za młody, żeby to pamiętać, ja zresztą też nie, ale taki zjazd naiwnych intelektualistów się odbył we Wrocławiu w 1948 roku w obronie pokoju i tam Pablo Picasso również przyjechał, tak. I tego gołąbka nam przywiózł, chyba na serwetce, tak. Jeśli anegdota taka jest, głosi, że na serwetce w restauracji wrocławskiej narysował.
Tak.
No i to jest właśnie ten kontekst, bo przecież to jest ogromny przemysł, show business tak zwany. Amerykanie mają nawet takie określenie, entertainment w odróżnieniu, aha, czyli rozrywka w odróżnieniu od sztuki. Czym jest wobec tego kultura masowa, czy kultura wysoka może być masowa? Na przykład Mozart, to jest kwestia gustu?
Tak, no rzeczywiście wspomniał pan o refleksji amerykańskiej. Pojawia się postać Artura Danto, który twierdzi, że po Heglu, czyli gdzieś mniej więcej w latach 30. XIX wieku, zatarły się te ostre kryteria prawomocności sztuki. Mam na myśli te kryteria, na podstawie których odróżnialiśmy sztukę dobrą od złej. Miało to swoje dobre i złe strony, bo gdyby te kryteria się nie zatarły, nie byłoby na przykład impresjonizmu, który dzisiaj wszyscy podziwiamy. Te przykłady zresztą można mnożyć. Natomiast chciałbym odpowiedzieć panu redaktorowi w taki sposób. Sztuka żyje swoim własnym życiem i bez względu na to, czy my rozumiemy reguły jej uprawiania, czy właściwie sposób jej rozwoju, sposób jej funkcjonowania, proszę zwrócić uwagę, że decydująca jest tutaj perspektywa czasowa. My pamiętamy tych wybitnych przedstawicieli sztuki, spodajmy na to sprzed wieku, których pamiętamy. Ktoś jednak pozostał, ta selekcja się wciąż dokonuje. Sztuka wysoka broni się przed zacieraniem granicy pomiędzy właśnie tymi wysokimi wartościami, a tym wszystkim, co jest popularne. Zresztą broni się w bardzo specyficzny sposób, dlatego że my dziś potrafimy uprawiać sztukę na poziomie, ja wiem, dostępnym dla przeciętnego człowieka. Tu przykład Mozarta jest świetny, ponieważ jego, przepraszam, że tak to trywialnie ujmę, ale melodyjki wpadają w ucho, a jednocześnie Mozart, no cóż, jest nieśmiertelny. Będzie słuchany i za 100, i za 200 lat. Podobnie rzecz ma się z twórczością Quentina Tarantino, chociaż tutaj brakuje tej stuletniej cezury, o której przed momentem wspomniałem, ale właśnie tak rzecz się miała z impresjonistami, odsądzani o czci i wiary za swoje życie.
Nie wpuszczani do galerii.
Dokładnie. Dziś służą nam świetnie, są właśnie przykładem tego, co pan redaktor odniósł do pojęcia prawdy dobra i piękna. Może najmniej dobra, ale w każdym razie i piękna, i jakiejś prawdy, którą się impresjonistom udało uchwycić. A zatem to, co my o sztuce mówimy, czy nawet myślimy, to jedno, a to, że sztuka potrafi się bronić przed najrozmaitszymi komentarzami czy wyłączeniami, to drugie.
Mówił pan o tym, że sztuka przemawia do ludzi. Ja nie jestem taki pewien, bo jestem na bieżąco z wystawami plastycznymi. Tu wydaje się, że sztuka jest zaangażowana ideologicznie. Kiedyś to był, jakby to nazwać, bo na końcu języka mam słowo obciach, ale kompromitacja w PRL-u na przykład sztuki zaangażowanej. A dzisiaj ona jest ideologicznie sformatowana. Mamy różne feminizmy, seksizmy, genderyzmy. O właśnie, wobec tego takie pytanie. Pan jest mężczyzną stuprocentowym, jak pamiętam. Pojęcie piękna kobieta, co to znaczy dla pana?
No niewątpliwie to ta kobieta, która zwraca moją uwagę, która, z którą chce się spotykać, chce rozmawiać, albo inaczej, cieszy mnie sam fakt, że istnieje. Przy czym sama kategoria piękna i jednakowoż w odniesieniu do człowieka, a nie przedmiotu czy nawet obiektów artystycznych, to jednak coś więcej niż wygląd fizyczny. To jest to coś, co niektórzy z nas w sobie mają. Również kobiety, no i ponieważ tak to jest między kobietami a mężczyznami, że w sposób szczególny zwracamy na siebie uwagę, no to właśnie to coś u kobiet sprawia, że one są takie niezwykłe, takie piękne, ale właśnie w tym ponad estetycznym
sensie. Niech pan profesor uważa, bo feministki tylko na to czekają, żeby pana posądzić o seksizm. W każdym razie rozumiem ten wywód jako degustibus, czyli że nasz gust decyduje, nie ma obiektywnych kryteriów.
Oczywiście.
I coraz mniej, bo pan mówił niedawno, że sztuka jest dla ludzi zrozumiała. Ja jeszcze raz podkreślam, że jest, mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie. Dziś tej sztuki krytycznej zrozumieć nie sposób bez egzegezy swoistej. I tu się dopiero pojawiają tacy znawcy sztuki, którzy nam tłumaczą, o co chodziło artyście.
Ale gust w odniesieniu do kobiet to nie jest gust w odniesieniu do sztuki. Przychodzi dziewczyna, która na pierwszy rzut oka może się wydawać przeciętna, ale jest tak piękną osobą właśnie w tym ponadestetycznym sensie, że nie sposób od niej oderwać wzroku albo zrezygnować z chęci przebywania w jej otoczeniu. To nie jest to samo, co interpretacja sztuki. Natomiast w odniesieniu do sztuki, ja wspomniałem o ukrytych kryteriach, o pewnych regułach rozwoju sztuki, które nie zawsze są dla nas dostrzegalne, a które owszem, dostrzegamy, ale dopiero w jakiejś znaczniejszej perspektywie czasowej. Przypomina sobie pan redaktor, mówiłem o 100 latach. Jakoś tak jest, że niektórzy twórcy z nami pozostali, pomimo tego, że za życia nikt im tego nie wróżył, ponieważ sztuka funkcjonuje w jakiś autonomiczny wobec nas sposób. Co do sztuki zaangażowanej, no cóż, ja pragnę przypomnieć, że już Rzymianie budowali swoje obiekty. Rzymianie, cóż ja mówię, Rzymianie. Oczywiście Egipcjanie, właściwie cała historia sztuki to również historia sztuki zaangażowanej. Dziś posługujemy się sztuką również w sposób zaangażowany i nie to jest problemem, że sztuka bywa zaangażowana, tylko jak angażujemy sztukę do spraw bieżących, w tym spraw politycznych, bo możemy to robić w sposób dobry, a dokładnie mówiąc w sposób zgodny z prawdą, z jakimiś naszymi wewnętrznymi przekonaniami, że tak postępować należy, albo sprzeniewierzać się temu, jak to często miało miejsce w PRL-u. Stąd też również to skojarzenie z PRL-em uważam za nie w pełni trafne, ponieważ dziś, no cóż, jeżeli ktoś z nas uważa, że chce bronić swoich przekonań, ja wiem, mniejszościowych, dowolnie pojętych, to uważam, że powinien to czynić. Jeśli sztuka, a więc pewien sposób symbolizowania mu tym pomaga, to bardzo dobrze.
A na końcu i tak pojawia się inżynier Mamoń, ale o tym, jeśli łaska, porozmawiamy w następnej rozmowie. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Również dziękuję.
A państwu przypomnę, że moim gościem dzisiaj był pan profesor Przemysław Rotengruber, etyk biznesu, antropolog kultury i absolwent Akademii Muzycznej, o czym wspomniałem na wstępie. Dziękuję bardzo.
Wiem, że nic nie wiem.
I jeszcze na zakończenie audycji dwie ciekawostki. Złoto zakonu ubogich rycerzy Chrystusa Świątyni Salomona, czyli templariuszy, od wieków rozbudza ludzkie pożądanie. Chwarszczańskie templum było otoczone bagnami i mokrodłami. Zakon był doskonale znany z umiejętnego przeprowadzania melioracji. Stąd domysły, że pod zabytkową kaplicą na głębokości kilku bądź kilkunastu metrów mogą znajdować się korytarze kryjące niejedną tajemnicę, o czym opowie Artur Boratczuk.
Istnieją takie legendy, że gdzieś tutaj straszy, że jakieś światełka płoną w nocy, prawda, i takie różne rzeczy. Ja tych światełek jakoś tak nie widziałem na oczy. Natomiast pamiętam taki jedną chwilę, wielkie wrażenie to na mnie zrobiło. Szedłem sobie z tamtej strony, wchodziłem tutaj w tą bramę, tak jak tam jest, resztki tej bramy są. Była taka mgła, w kościele odbywała się jakaś msza i były jakieś tam śpiewy. I były zapalone w środku okna. Nie było widać w ogóle żadnych murów. Słuchajcie, było tylko śpiewy i tak jakby w powietrzu z tych okien światło się dobywało. Było to fantastyczne wrażenie, bo tak stanąłem się, zapatrzyłem, jakby po prostu w powietrzu nagle skądś wypływało światło, prawda? Nie było widać skąd. Ja wiedziałem, że to jest kaplica, ale dla osoby, która stałaby pierwszy raz, to musiało być jeszcze bardziej wstrząsające. Co dla mnie zrobiło naprawdę. To było tak niesamowite, jakby same okna w powietrzu zawieszone promieniowały i do tego śpiewy. No, fantastyczne. Są ludzie, którzy po prostu chodzą wokół. Również wśród nich jest potężna mafia tych różdżkarzy wszystkich, którzy szukają bez przerwy różnych insygniów. No bo wiadomo, skarb templariuszy oprócz tych 30 wozów ze złotem w głównej mierze to poszukiwana jest Arka Przymierza, zawierająca ten 10 przykazań mojżeszowych i świętego Graala, kielich, z którego Chrystus pił wino podczas tej wieczerzy. To są przedmioty, które rzekomo miały trafić w ręce templariuszy, kiedy powstali w Ziemi Świętej jako zakon rycerski i pierwszą siedzibą ich była świątynia Salomona, bo w tej świątyni te rzeczy były przez Żydów ukryte. Podejrzewa się, że tam jakieś rzeczywiście pośrednie różne dowody na to istnieją, że oni to zdobyli i że ich władza ta w średniowieczu rozkwitła właśnie dzięki posiadaniu tych na połu jakichś magicznych przedmiotów. I tam, gdzie tylko byli templariusze, tam się zjawiają różni ludzie, którzy tę Arkę Przymierza i ten kielich i świętego Graala poszukują i w tym właśnie wolnomularze i inni, prawda? I tutaj też ich nigdy nie brakowało.
Język jest niezbędny do istnienia i funkcjonowania we współczesnym świecie.
I nie jest to tylko opinia Teresy Rokosz, dyrektorki jednej z rzeszowskich szkół językowych.
Mniej więcej do 2000 roku dominował język tylko i wyłącznie angielski. W tej chwili, żeby zdobyć dobrą pracę, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, niezbędna jest znajomość dwóch języków. Daje dużo większe korzyści i wyróżnia daną osobę. Język francuski jest piękny, jest językiem trudnym, szczególnie jeżeli chodzi o wypowiedź. Nauczyć się pisać, czytać, rozumieć jest łatwiej, natomiast artykulacja słów języka francuskiego jest dość trudna dla nas, dla Polaków. Ponadto językiem francuskim nie będziemy posługiwać się wszędzie. Między innymi dlatego, że młodzież współcześnie, mam na myśli średnią wieku 30 lat, to są osoby, które w zasadzie mają ten wspólny mianownik, którym jest język angielski.
Podobały mi się słowa. Mam koleżankę i kolegę tutaj, którzy mówią po angielsku i są z Kanady.
Młodzież lubi takie bardzo egzotyczne języki. Jest niewiele takich osób, ale mandaryński, czy który jest jakimś formą języka chińskiego, japoński. Uczyliśmy również języka na przykład arabskiego, ale są to osoby w ilości 10-12 w skali roku. W naszej szkole jest wielu native speakerów, więc siłą rzeczy musimy mówić po angielsku. Angielski widzimy w internecie, słyszymy z telewizji, no i piosenki oczywiście w języku angielskim. W ogóle zmieniły się metody nauczania języków obcych. Komputer niewątpliwie pomaga ogromnie, w ogóle w pracy. Natomiast nauczanie jako takie wymaga jednak prowadzenia przez osobę, która właściwą sobie metodą, dostosowaną czasami indywidualnie do indywidualnej osoby, potrafi nauczyć tego języka. Nie jest to tak, jak mieliśmy dawniej. Czytanie tekstu, powtarzanie, pytania, odpowiedzi, takie schematyczne. W tej chwili są to metody z reguły komunikatywne. No i teraz te metody są dostosowywane do wieku.
Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.